sobotę, w kontekście przeżywanego w Kościele Dnia Chorego. To dobrze wiemy, że jest to dzień obchodzony w całym Kościele. Nie zawsze okoliczności, powiedziałbym, klimatyczne sprzyjają tym obchodom u nas. Trudno wtedy, gdy jest zimno na zewnątrz, zimno w świątyni, przywozić chorych, więc bardzo słusznie wielu księży, proboszczów przenosi ten dzień na bardziej sprzyjający moment wiosny czy lata, łącząc go z rekolekcjami, z misjami czy z odpustem parafialnym. Tutaj jednak możemy dzisiaj wspólnie się modlić, także możemy tutaj sprawować sakrament namaszczenia chorych. Nie będę przywoływał całej teologii testamentu, całej teologii tego sakramentu, którą na pewno doskonale znamy. I wiemy o tym, że jest to sakrament, który ma być umocnieniem w chorobie dla człowieka. Ma być sakramentem, który może być przyjęty, czy zaleca się, aby był przyjmowany i w stanie choroby, ale także w stanie, kiedy człowiek dochodzi do bardzo słusznych lat swojego życia i swojego wieku. I także wtedy, z tej racji już, ten sakrament może albo powinien przyjmować. Istotę tego sakramentu oddaje dzisiejsza modlitwa, mszalna kolekta, którą żeśmy słyszeli z uroczystości ze święta Matki Bożej Lourdes, a więc aby nas podźwignął łaską swoją Pan sam, żeby nas podźwignął ze grzechu i prowadził do nowego życia. To jest ostatecznie właściwie istota tego sakramentu. Co możemy rozważyć w odniesieniu do tego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy i o czym mówi nam dzisiaj Słowo Boże, akurat na dzisiejszą sobotę? Myślę, że pierwsze, na co zwracamy uwagę w tym momencie konkretnym naszego życia, w jakim jesteśmy, w tym czasie, który przeżywamy, także w tym momencie, gdy przyjmujemy sakrament namaszczenia chorych, naszą uwagę zwraca najpierw to pytanie Pana Boga skierowane do człowieka: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Myślę, że to pytanie powinniśmy sobie stawiać nieustannie. Owszem, stawiamy je sobie przy okazji sakramentu pokuty, rachunku sumienia, ale są przecież takie różne momenty w naszym życiu, gdy to pytanie powinno szczególnie mocno rozbrzmiewać w naszym sercu, w naszym sumieniu i w naszej myśli. Gdzie jestem? I tak jak żeśmy przed chwilą słyszeli z Księgi Rodzaju, to słowo skierowane przez Pana Boga, Pan Bóg zawołał Adama i zapytał go: gdzie jesteś? A więc postawmy siebie w to miejsce. Pan Bóg zawołał, stawmy swoje imię i zapytał: gdzie jesteś? Oczywiście, że nie chodzi o to, gdzie jesteśmy fizycznie w tej chwili. Chodzi o pytanie, gdzie jesteśmy w naszym życiu. Gdzie jesteśmy w naszym życiu? Gdzie jesteśmy jako ludzie? Gdzie jesteśmy jako chrześcijanie? I gdzie jesteśmy jako kapłani? Czy ta perspektywa w wielu przypadkach dosyć przecież długiego życia pozwala nam powiedzieć, że jesteśmy dalej niż na początku, że jesteśmy dalej niż wtedy, gdzieśmy zaczynali? I oczywiście zachodzi zaraz pytanie bardzo podstawowe: co to znaczy, że jesteśmy dalej? Jak to można zbadać? Jak można to określić? W jaki sposób można to sprawdzić? Dobrze przecież wiemy, że to, co idzie za nami do Pana, to są nasze czyny. Ale to nie są przecież nasze osiągnięcia. A tych osiągnięć z pewnością nikomu nie brakuje. Różnych osiągnięć dotyczących pracy duszpasterskiej, administracyjnej, naukowej, budowlanej, wielu, wielu innych. A jednak to pytanie, gdzie jestem dzisiaj, w tym momencie mojego życia, powinno nas nurtować. Wskazówkę odnajdujemy w dzisiejszym psalmie 90, w którym jak dobrze myślę wszyscy wiemy, są zawarte też te słowa, dzisiaj akurat się w nim nie mieszczą, w tym w psalmie, że miarą życia ludzkiego jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni. To jest właśnie ten psalm. I tutaj znajdujemy pewną myśl, która może nas prowadzić dalej w tym pytaniu, gdzie jesteśmy. Mianowicie, naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. I tu jest wskazówka, którą otrzymujemy zawsze, niezależnie od tego, w jakim momencie życia stawiamy sobie pytanie i czy słyszymy pytanie, które Pan do nas kieruje, gdzie jesteś? A więc, czy jesteśmy dalej? Czy mamy większą mądrość serca niż kiedyś? Czy w ogóle mamy mądrość serca? Czy żeśmy ją zdobyli, licząc dni nasze? I od razu się pojawi następne pytanie, co to znaczy mieć mądrość serca? O co tutaj chodzi? Czy chodzi o jakieś uczucie? Czy chodzi o jakieś emocje? Czy chodzi o jakiś sposób zachowania? O co tutaj chodzi? Myślę, że każdy z tutaj obecnych księży, sam doskonale pamiętając swoje życie i początki swojego kapłaństwa, dzisiaj także patrząc na wielu młodych kapłanów, często pewnie widzicie samych siebie, kiedy, oby tak było, kiedy z zapałem, energią chcecie podejmować pracę, jesteście przekonani, że dzięki wam, dzięki waszym pomysłom, teraz będzie inaczej, teraz będzie lepiej, teraz to dopiero Kościół będzie się rozwijał, bo my mamy właśnie te pomysły, my to rozumiemy i wiemy, jak to zrobić. To jest naturalne, normalne, oczekiwane, taka postawa. Ona później nie tyle jest prostowana, co bym powiedział właśnie uczy tej mądrości serca w zderzeniu z rzeczywistością, która nadejdzie niechybnie. Z rzeczywistością, którą zderzał się także nasz Pan. Wiele razy Ewangelia o tym mówi. Wydaje mi się, że niekiedy dzisiaj w tym przekazie takim pełnym emocji dotyczącym Ewangelii bardzo często zanikają te elementy, które mówią o tym, że Pan nasz zderzał się z rzeczywistością. Niedawno żeśmy słyszeli Ewangelię, która zaczyna się: miejcie się na baczności przed ludźmi. Gdy tymczasem często mówimy, słyszymy, że nie można być się na baczności, trzeba każdemu ufać i każdemu wierzyć, i tak podchodzi do człowieka. A nasz Pan mówi, miejcie się na baczności przed ludźmi. I ta Ewangelia kończy się zapowiedzią prześladowań i Pan mówi, jeśli będą was gdzieś prześladować, uciekajcie z tego miasta. Uciekajcie z tego miasta. Nie zostawajcie tam. Uciekajcie z tego miasta. O nim samym, wtedy, gdy wokół niego obowiązuje się ta spirala nienawiści, o nim samym, o Chrystusie, przecież ewangelista powie, uszedł z tego miejsca, usunął się świątyni. To jest więc spotkanie ze rzeczywistością, która sprawia, że powinniśmy dojrzewać i inaczej mówiąc, powinniśmy nabierać mądrości serca. Ta mądrość serca pokazana jest w dzisiejszej Ewangelii, oczywiście w pewnym jej tylko jakimś wymiarze, w tej scenie rozmnożenia posiłku, chleba i ryb. To, co uderza nas w tej Ewangelii, to najpierw to, że sam Pan wychodzi z inicjatywą, sam zauważa potrzebę tego swojego ludu i sam także dokonuje tego znaku czy cudu. Dzisiaj na tym się nie koncentrujemy, co oznacza ten cud i co on zapowiada, tylko koncentrujemy się na tym, w jaki sposób Pan uczy nas, abyśmy byli mądrzy sercem. Otóż on wykorzystuje to, co jest po ludzku mało, beznadziejnie mało, do tego, aby dzięki jego działaniu, czyli inaczej mówiąc, dzięki jego łasce, wszystko to, co po ludzku wydaje się słabe i małe, rozmnożyło się i nakarmiło wielu. I w ten sposób możemy myśleć także o posłudze kapłańskiej i nie tylko. Mając w pamięci także naszą posługę, w Wielu z Was przecież przez całe lata pracowało samodzielnie w parafiach jako proboszczowie i być może wiele razy zadawaliście sobie właśnie takie pytanie, że nie widać niekiedy po ludzku owoców tej pracy. Jednak dzisiaj Panna mówi wyraźnie, jeśli coś przyniesiemy, nawet to, co po ludzku jest dla nas takie małe i wydaje się słabe, kiedy to jest tylko nasze słowo, kiedy to jest tylko nasza homilia głoszona co niedzielę przez całe lata, kiedy to jest tylko nasze nieudolne niekiedy sprawowanie sakramentów, kiedy to jest nasza posługa w konfesjonale, nie tylko wtedy, kiedy przychodzą i są, ale wtedy, kiedy na nich czekamy, tak jak On, widząc ich i myśląc o tym, że żadni tego tu. Wkładamy to, co niewielkie, bardzo ludzko, bardzo ludzkie, bardzo słabe, i On to rozmnoży. I On dokona tego, co chce i co zamierza. I to są owoce, które przychodzą często po wielu latach. I w tym znaczeniu jest to mądrość serca. Mądrość serca, która polega na tym, że człowiek przynosi to, co potrafi zrobić po ludzku i oddaje to Panu, Jemu to powierza, aby On to mocą swojego działania rozmnożył i aby to przyniosło owoc teraz i w przyszłości. Dzisiaj więc, gdy za chwilę będziemy przyjmować sakrament namaszczenia chorych, dzisiaj więc w jakiś sposób także przy przyjmowaniu tego sakramentu czynimy rachunek sumienia i pytamy siebie, gdzie jestem wobec Boga przede wszystkim. Dziękujmy za to, że przez te wszystkie lata, krótsze czy dłuższe, pozwalał nam uczyć się tej mądrości serca, że miał wyrozumiałość dla naszej słabości, dla naszego upadku, że stale na nowo nas zachęcał, abyśmy powstali i ruszyli naprzód, byśmy się nie zniechęcali, bo to jest najważniejsze. To jest największe, bym powiedział, narzędzie, jakim dysponuje szatan wobec każdego człowieka, także kapłana. Zniechęcenie. To jest najsilniejsza broń, jaką szatan posiada. Dziękujmy za to, żeśmy się nie zniechęcali, albo też dzięki Bogu to zniechęcenie pokonywali. I prośmy na dalsze lata naszego życia kapłańskiego, byśmy nigdy nie dali się zniechęcić i ciągle odczuwali młodość ducha przez to, że nabywamy mądrości serca. Amen.